Dzisiaj mamy drugą część budowania domu. Tylko tak wspomnę, że w minioną niedzielę moje usługiwanie skoncentrowałem na budowaniu domu o nazwie Ja i Bóg. Ja i Bóg, bo każdy człowiek buduje. Czy ma tą świadomość, czy nie. Czy buduje dobrze, czy źle, cokolwiek, ale on buduje. Buduje coś, tylko znak zapytania co. Celem mojego usługiwania w minioną niedzielę było zachęcenie do bliskiej więzi z Bogiem i usunięcie pojawiających się duchowych usterek, bo każdy z nas niestety jeszcze jest niedoskonały. Jesteśmy w tym ciele i uchybiamy. Przynajmniej ja mogę powiedzieć to o sobie. A moja żona z boku patrząc się na mnie jeszcze bardziej to zauważa. Nie wiem, jak jest w waszym małżeństwie, ale myślę, że tak ono jest, jak w moim, czy jak w moim domu, jak w mojej rodzinie. Łatwiej jest z boku zobaczyć wadę czy usterkę czyjąś, prawda? Tak to jest. Jesteśmy takimi ludźmi. A myślę, że być może coś, jakąś cegiełkę dołożyliśmy do budowy naszego domu w tamtą niedzielę. Przynajmniej taki był zamiar. Być może coś poprawiliśmy, jakąś usterkę usunęliśmy, ale dzisiaj przed nami dalsze budowanie. I tak jak wspomniałem, temat dzisiaj jest ja i rodzina. Ja i rodzina. Oczywiście najbliższymi członkami to jest mąż i żona, prawda? Mąż i żona, ale również i dzieci, również rodzice, ale również i dalsza rodzina, jak brat, siostra, ciocia, wujek i tak dalej. Ale chciałbym, abyśmy zawęzili naszą myśl do najbliższej rodziny. Ale na przykład, jeżeli nie masz męża, bo tak jak było wspomniane, ktoś jest wdową, czy ktoś jest samotną osobą, nie ma żony, to nie znaczy, że nie masz w ogóle rodziny. Bo masz. I chciałbym, abyśmy skupili naszą uwagę i poprosili Boga, by uzdolnił nas do dobrego odbioru. Może schylmy nasze czoła, okej? Drogi Panie, wyznaję, że tak łatwo potrafimy zniszczyć, potrafimy zburzyć, ale nie zbudować. Bez Ciebie i Twojej pomocy nie potrafimy zbudować to, co jest dobre i Boże. Bez Twojego natchnienia i inspiracji Świętego Ducha, nawet zwykłego kazania, nie potrafię zbudować i wygłosić w taki sposób, by było błogosławieństwem i zbudowaniem dla Kościoła. Ale ufam Tobie, Święty Boże, że możesz użyć to, co jest nieudolne. Język, który jest tak uchybiający. I proszę Ciebie, abyś dokonał tego. W imieniu Jezusa. Dziękuję. Amen. Pewna studentka z uniwersytetu wspomina swoją rodzinę w ten sposób. Wraca swoimi myślami do lat dziecięcych i powiada, kiedy byłam bardzo mała i nie za bardzo pojmowałam, to moja matka rozwiodła się z ojcem. Nie rozumiałam, o co w ogóle chodzi. Nie wiedziałam, że ojciec nie wracał do domu. Oczywiście wyglądałam, że wróci, ale on nigdy nie wrócił. Wszystko się zmieniło. Kiedyś odwiedziłam babcię i powiedziałam jej, nie rozumiem, dlaczego mój ojciec tak bardzo mnie zranił, a potem zniknął. Babcia przytuliła mnie i wtedy powiedziała, jest ktoś, kto nigdy ciebie nie opuści i że tym kimś jest Jezus. Przytoczyła wtedy słowa z Pisma Świętego, nie porzucę cię i nie opuszczę oraz ojcem sierot jest Bóg. Żyjemy w takim czasie, kiedy bardzo widoczne jest zaniżanie wartości rodziny. Jest to widoczne omalże wszędzie, gdzie spojrzymy. Ale mimo tego zła, bo to jest złe, to nie jest Boże, To wszystko, co diabeł chce dokonać. On chce zniszczyć to, co było założone samym Bogiem, bo w Bożym planie była rodzina. Ale pomimo tego zła, to jednak dom i szczęśliwa rodzina dla wielu ludzi są nadal niezastąpionymi wartościami, które cenimy sobie najbardziej. Można usłyszeć, że nawet ludzie bardzo zamężni, czy sławni, bogaci, czasami dochodzą do wniosku, że pieniądze i popularność, które zdobyli już, to nie naprawdę to, czego pragnęli. I dlatego ludzie ciągle poszukują czegoś nowego. I często wracają do tego punktu i wyrażają, że liczy się w życiu tylko rodzina. Bliska osoba i stworzony ich sercem i duszą dom. Apostoł Paweł wyraził się w pierwszym liście do Tymoteusza w ten sposób. Jeśli zaś która wdowa, akurat dzisiaj była modlitwa o wdowy. Jeśli która wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Dzisiaj coraz bardziej jest zauważalny brak szacunku do rodziców i starszych ludzi. Nie wiem, czy zauważacie to. Przynajmniej bardzo jaskrawo ja zauważam. Młode pokolenie, choć nabywają coraz więcej wiedzy i można powiedzieć, mają wyższe wykształcenie, to jednak zaniedbują ważne rodzinne wartości. Oczywiście, że nie o wszystkich młodych ludziach należy tak się wypowiadać. Nie można wszystkich brać do jednego worka, innym słowem, i mówić, że oni to robią, bo są jeszcze młodzi ludzie, którzy bardzo wysoko cenią wartości rodzinne. Szacunek do rodziców, szacunek do dziadka, do babci, do cioci, do wujka. Bardzo sobie to cenią i bardzo w pokorze odnoszą się do starszych ludzi. Są jeszcze dzisiaj tacy ludzie. Ale ogólnie mówię, gdziekolwiek nie spojrzymy, na zewnątrz i w kościele, to bardzo łatwo jest to zauważyć, że młode pokolenie traci, można powiedzieć, powagę czy szacunek do starszych ludzi. Traci. Ja wierzę, że to wszystko jest z inspiracji złego ducha, który w różnej formie przejawia się i nawet i w szkole, nawet w innych instytucjach. Na przykład kiedyś jak dziecko coś napcociło, ja nie mówię, żeby dziecko karać niemądrze, absolutnie ja tego nie mam na myśli, bo jest to nawet niebiblijne, nieboże i nie zgadzam się z takim karaniem. Ale jeżeli dziecko napcociło, jeżeli rodzic rozsądnie ukarał czy zdyscyplinował, to wszystko było w porządku. Ja pamiętam, kiedyś nauczycielka czy nauczyciel nawet inspirowali do tego, nawet zachęcali, a czasami nawet i oni wymierzali jakąś karę i wszystko było w porządku. Dzisiaj, jeżeli coś, nie daj Boże, nauczycielka zobaczy, że dziecko gdzieś tam siniec ma, na przykład biegło, uderzyło się samo, to zaraz są rzucane podejrzenia na rodziców. Czy czasami rodzice nie robią abuz, nie znęcają się. A więc żyjemy całkiem w innym świecie dzisiaj, na przykład jak ja się wychowywałem, gdy byłem mały. Całkiem inaczej jest dzisiaj, o wiele trudniej. Należy podkreślić, gdy młodzi ludzie pobierają się, chcę wyraźnie powiedzieć i podkreślić, gdy młodzi ludzie pobierają się, gdy młodzi ludzie pobierają się, to są najbliższą rodziną. Opuszczają czasami rodziców, opuszczają ojca i matkę, często, chociaż nie zawsze, bo czasami jest sytuacja, że bardzo trudno im to zrobić. Opuszczają, wyprowadzają się w inne miejsce, Ale należy wyraźnie podkreślić, że pomimo tego, że oni są najbliższymi dla siebie od tamtego momentu, to nie winni o rodzicach zapominać. Nie winni plecami odwracać się do rodziców. Zwłaszcza, kiedy rodzice nabierają coraz więcej siwych włosów, coraz więcej słabości w swoim ciele i potrzebują jakiegoś wsparcia od swoich dzieci. Biblia nas uczy i zachęca, abyśmy szanowali i respektowali naszych rodziców, starszych ludzi. Pomimo, że młodzi, kiedy się pobierają, są najbliższymi dla siebie, to jednak powinni pamiętać, z jakiego gniazda wyszli, kto ich, można powiedzieć, spłodził, o swojej matce, o swoim ojcu, kto pracował ciężko, kto wszystko czynił dla ich wychowania, powinni jednak pamiętać. I Biblia zachęca do tego. Biblia uczy nas tego. A więc winni pamiętać, że mimo opuszczenia swoich rodziców, to jednak nie należy zapominać o nich. Dopóki żyją rodzice, to należy ich szanować. A jeżeli potrzebują pomocy, to należy im pomóc. Ale czyniąc to, nie można zaniedbywać swojego nowego gniazda. I trzeba również bardzo wyraźnie o tym pamiętać. Zwłaszcza, ja mówię teraz o młodych, którzy założyli swoje gniazdo. Od samego początku należy pielęgnować i budować swój nowy rodzinny dom. Mówiąc o tym, mam na myśli budować zdrowe i silne relacje w nowej rodzinie. Relacje jest bardzo ważnym i istotnym elementem. Od tego będzie zależeć jakość małżeństwa i rodziny. Niektóre moje wypowiedzi, które dzisiaj usłyszycie, być może dla kogoś będą dość szorstkie. Być może. Ale mimo tego są warte uwagi. Wydaje się dla mnie, że dzisiaj kobiety do wszystkiego mają pierwszeństwo, również do pytań. Nie słyszę amen, przynajmniej ze strony mężczyzn. Dlaczego mój mąż mnie nie rozumie? To jedno z bardzo popularnych pytań zadawanych przez kobiety. Może dlatego, bo w tym samym czasie mówisz o wszystkim, chociaż niekoniecznie. Dlaczego tak jestem traktowana? Może dlatego, bo twój wpływ na męża jest nieodpowiedni. Oczywiście, jeżeli nie jest tak, to na pewno się nie obrażysz to, co usłyszałeś. A jeżeli ktoś się obraził, to być może coś tam szwankuje. Mówiąc o rodzinie, nie można pominąć męża, który też ma pierwszeństwo, przynajmniej wtedy, gdy w danym czasie koło niego nie ma jego żony. Czy tak jest? Tak jest. Dlaczego moja żona zawsze jest niezadowolona ze mnie? Dlaczego? Do tej pory jeszcze nie wiesz? Bo już najwyższy czas, by się zmienił. A druga taka cicha odpowiedź, ale nie dla ciebie, ale dla twojej żony. Dzisiaj coraz trudniej jest zadowolić kobietę. Oczywiście to nie do męża, więc mężowie nie słyszeli. Dlaczego dzieci mnie nie rozumieją? Jest również bardzo popularne pytanie. A przecież chcę tylko dobrze dla nich. Wow. Myślę, że chcesz dobrze dla nich, ja również. Ale czy zawsze jesteś dla nich dostępny jako ojciec czy jako matka? Czy jesteś dla nich dobrym przykładem we wszystkim? Mężczyzna, choć o swoich obowiązkach zapomina, ja mam wyjątkowo krótką pamięć, to jednak mężczyzna dobrze pamięta o obowiązkach swojej żony. Akurat w tym ma dobrą pamięć i często jej przypomina. Brat Olek kiwa głową, a więc zgadza się. Żona winna znać swoje miejsce w małżeństwie oraz obowiązki wobec dzieci. A więc pilnuj dzieci, dbaj o dzieci, gotowanie, pranie, sprzątanie, zmywanie i chodzenie koło męża. I mąż bardzo dokładnie o tym pamięta. Natomiast kobieta, mimo że uchybia w niektórych istotnych sprawach, bo niestety jest Ewą i uchybia, to wyśmienicie pamięta, jaki mąż winien być. Ona zna model męża. Ona wie, jak on powinien zachowywać się, jak powinien działać, co powinien robić, czego nie i tak dalej. Po pierwsze, winien znać swoje odpowiedzialne zadanie, bo jest to jego zadanie. I żona tak to podkreśla, mówiąc do męża. Zadanie jako mąż i jako ojciec, jako kapłan w swoim domu. I oto fragment Bożego Słowa, który jest wspaniałą wykładnią do budowania rodzinnego domu. Żony, bądźcie uległe mężom swoim. Mężowie bardzo lubią ten fragment czytać swoim żonom. Po prostu są zakochani w tym fragmencie. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Ale później mężowie tak jakby już tracą pamięć albo nie mają chęci do czytania. A ten następny fragment powiada: mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. I później: dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Odczytany fragment bardzo wyraźnie ukazuje Boży plan dla rodziny. Boży plan. Tylko należy go zastosować. Po prostu przeczytać, wziąć i zastosować. Pozwólcie na krótkie opowiadanie. Nie mam na myśli, abyście usłyszeli kolejne opowiadanie, tylko mam na myśli, abyście wzięli sens czy naukę, jaka w tym opowiadaniu jest ukryta. Młody budowniczy poproszony został przez starsze małżeństwo o zbudowanie dla nich domu, w którym mogliby spędzić jesień życia. Dali mu projekt oraz dokładne wytyczne, jak ma wyglądać ich dom. Budowniczy zdecydował się jednak użyć materiałów o niskiej jakości i zażądał wysokiej ceny, zakładając, że starsze małżeństwo nie zauważy różnicy. Dom będzie, oni nie będą wiedzieli, jaki materiał on użył. W ten sposób chciał osiągnąć większy zysk. W okresie trwania budowy wykonawca domu ożenił się. Świeżo upieczone młode małżeństwo często odwiedzało starszą parę. Na krótko przed tym, gdy właściciele domu mieli się do niego wprowadzić, poprosili budowniczego wraz z żoną, aby ich odwiedzili. Starszy mężczyzna powiedział: staliście się dla nas niemalże jak nasze dzieci. Wiemy, że macie potrzeby finansowe. Nie macie za wiele. Chcielibyśmy wam jakoś pomóc. Dlatego postanowiliśmy podarować wam nowo wybudowany dom jako prezent ślubny. Gdy budowniczy odbierał klucze od tak hojnego mężczyzny, prawie zapłakał i czuł, że serce mu pęka. Przez cały okres budowy wykorzystywał najtańsze materiały. Teraz niepełnowartościowy dom należał do niego. Gdyby tylko zastosował się do życzeń starszego człowieka, gdyby tylko zdobył się na uczciwość, gdyby tylko. Niestety, było już za późno. Ten budowniczy tak długo, jak mieszkał potem w tym domu, z bólem przypominał sobie wszystkie drobne decyzje, które podjął, a które ostatecznie zdecydowały o jego przeznaczeniu. Formuła, jaką warto zapamiętać. Decyzje kształtują zachowanie. Zachowanie tworzą nawyki. Nawyki kształtują ciało i charakter, a te z kolei decydują o przeznaczeniu. Na ostateczny wynik wpływa to, jak wiele uwagi poświęcisz drobnym sprawom, drobnym, niepozornym szczegółom w twoim domu, w twojej rodzinie, w twoim małżeństwie, w twojej relacji z dziećmi. Życie rodzinne jest złożone z tak wielu drobnych spraw, które łącząc je razem mają wielkie znaczenie w budowaniu rodzinnego domu. Bo one są wszędzie, te drobne sprawy. One są wszędzie. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego to się stało i myślimy, że to i to było winą. Nie, 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 nie. było tamto, 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 być może rok temu, pół roku temu, miesiąc temu, a tutaj tylko była eksplozja. Życie rodzinne jest złożone z tak wielu drobnych spraw. I te drobne sprawy są wszędzie. Są w środku domu i są na zewnątrz. Są w samochodzie i są w piwnicy. Są w kuchni i są w łazience. Są w pracy i są w banku. W kościele i w sypialnym pokoju. W każdym z tych miejsc i wielu innych budujesz twój rodzinny dom. Prawidłowe odnoszenie się do siebie nawzajem, wzajemne ustępowanie, obustronne wybaczanie i zapominanie, co było złe, jest dla domu cementem, który rodzinę scala i umacnia. Gdy użyty jest materiał najwyższej jakości do budowy domu, o nazwie miłość i żyć dla drugiej osoby, to ten dom jest mocny i odporny, wartościowy i przyjemny do zamieszkania. Taki dom nie obawia się przychodzącego przeciwnego wiatru w czasie nieoczekiwanym i przychodzącego z każdej strony. Wiatr wieje, on przychodzi i jego nie zatrzymasz, ale możesz ochronić od tego wiatru, aby nie uszkodził twój dom. To już jest zależne od ciebie, ode mnie. Jeżeli niewłaściwie budujesz twój rodzinny dom, może jest to sprawa używania najtańszego materiału, taki chip, najtańszy materiał, byle co. To rozsądnym jest, by zastanowić się oraz pozwolić Duchowi Świętemu, by wyraźnie to wskazał i objaśnił. W wielu chrześcijańskich rodzinach jest widoczny brak wzajemnego poszanowania i wzajemnego podtrzymywania w trudnościach. Do wielu rodzin wkradło się to, co ich nie scala, ale dzieli. I dlatego rodziny tak wyglądają, a nie inaczej. Oczywiście ja nie mówię ogólnie do każdej z osobna, ale ja mówię, jak wielokrotnie można zobaczyć, że rodziny bardzo są w żałosnym stanie. Ja mówię o wierzących rodzinach. Oziębłość, jeżeli się wkrada do rodzin, brak wierności, okłamywanie współmałżonka, to wszystko jest jak świder, który robi dziurę w budowanym domu. A kiedy dziura jest dokonana, wszystko tam może się dostać. Podczas budowy domu nie ma czegoś takiego, jak przejście na skróty. Często ludzie to czynią. Tak jak Instinct Coffee, bardzo szybko można ją zaparzyć, ale to nie jest ta coffee, jak należy zmielić, a później zaparzyć w innym tym naczyniu i tak dalej. I często niektórzy tak postępują w swojej rodzinie, w swoim domu. A później chcieliby kawę tą dobrą, tą smaczną, ale używają czasu instynktownego, takiego krótkiego, na przełaj, aby szybciej. Budowanie solidnego domu to nie jest budowanie byle jak. Niedokładnie, aby szybciej i taniej. Ja wiem, ile mnie kosztowało od pierwszego dnia po dzień dzisiejszy. Ja wiem, ile Bóg pokazywał dla mnie, na co ja muszę zwrócić uwagę. Wiem, wielokrotnie ja musiałem ustąpić, przeprosić Boga i zaprzeć się samego siebie. I to samo mogę powiedzieć o Lucy. Mogę powiedzieć i 100% jestem pewny, jeżeli jedna strona i druga, jeżeli razem wspólnie zdecydują i położą wszystko, jak się to mówi, na jedną kartę. Panie, będziemy budować razem z Tobą. Wierzymy, że Ty nam pomożesz. Panie, pomimo naszych nieudolności, słabości, pomimo naszych uchybień, ale chcemy budować. Chcemy budować nasz dom, naszą rodzinę. I dziękuję Tobie, Panie, że z Tobą wszystko jest możliwe. Dzisiaj moje małżeństwo, moja rodzina jest taka, jaka jest. Dzięki temu, że zaufałem Bogu, że postawiłem moją ufność na Nim, że zgodziłem się, żeby Bóg zaczął mnie zmieniać. Nie zaczął od mojej żony, ale zaczął ode mnie. Kiedy to rozpoznasz, kiedy postawisz tak sprawę przed Bogiem, zobaczysz, jaka zmiana będzie w twoim domu. Czasami żona chce męża zmieniać na siłę czy odwrotnie. Czasami nawet odnoszenie rodziców do dzieci jest niewłaściwe, pomimo tego, że rodzice kochają swoje dzieci i chcą tylko dla ich dobra wszystko, co najlepsze. Ale pamiętajmy, potrzebujemy zawsze we wszystkim Bożej pomocy, Bożej inspiracji, Bożej miłości pod każdym względem. A więc budowanie solidnego domu to nie jest budowanie byle jak. Cokolwiek ja powiem do mojej żonie, w jakikolwiek sposób ja potraktuję moich dzieci, to nie jest budowanie byle jak. Bo później taki dom będzie, jaki materiał ja używam. Być może 5 lat temu, być może 10 lat temu użyłem jakiś chip materiał, a budowa poszła do góry dalej, ale ten chip materiał powoduje, że tam coś nie jest właściwego w tym domu. I to wszystko później wychodzi na wierzch. Zacznijmy budować każdego dnia. Jak bardzo człowiek powinien się uczyć na swoich błędach, kochani. Jeżeli człowiek się nie uczy na swoich błędach, to jest chyba największym głupcem na ziemi. Powinniśmy pamiętać, co nam nie wyszło, w czym uchybiliśmy. Wstawać, przepraszać Boga, przepraszać w domu. Nawet często ojciec i matka powinni przeprosić swoje dziecko, jeżeli potrzeba. Ja wiem, o czym ja mówię, bo było to i w moim życiu. Nie zawsze mocna ręka działa. Bóg tak z nami nie postępuje. Jeżeli chcemy budować nasz rodzinny dom, żeby dzieci lgnęły do Ciebie jako do matki, do ojca, żeby dzieci nie bały się Ciebie albo żeby nie pamiętały, o, mój ojciec tylko był ten, który potrafił stukać w stół. Ja nie chcę, żeby moje dzieci tak o mnie mówiły i wypowiadały się. A więc budowanie solidnego domu to nie jest budowanie byle jak. To jest budowanie według Bożego planu. Bo byle jak budowanie, materiał o taki byle jaki, odnoszenie się byle jakie, to jest krzywdzeniem rodziny i oszukiwaniem samego siebie. Bo taki będzie twój rodzinny dom, jaki użyjesz materiał do jego budowy. Dokładnie taki on będzie. Na budowie nie widziałem, kochani, że same narzędzia uruchomiły się i zaczęły budować dom. Chociaż sam mam różne zmechanizowane narzędzia. I chociaż widziałem różne narzędzia i różne rzeczy, to jednak czegoś takiego nie widziałem. Gdy widziałem posuwającą się pracę przy budowie domu, to oprócz maszyn i narzędzi zawsze widziałem zaangażowanych ludzi. Podobnie w budowaniu rodzinnego domu. Nie zbudujesz mocnego rodzinnego domu, gdy myślisz, że odbanie o sprawy materialne są wystarczające do jego budowy. Na przestrzeni minionych lat słyszałem wypowiedzi niektórych mężów. Pracuję ciężko. Wszystkie pieniądze przynoszę i było to prawda. Co jeszcze moja żona wymaga ode mnie? Jeżeli nie wiesz, to zapytaj się jej. Zarobione pieniądze są jednym z narzędzi potrzebne do budowy domu, ale nie są wystarczające do zbudowania rodzinnego, zdrowego domu. Potrzebne są więzi i relacje codzienne takie, które zbudują. Pieniądze nie zbudują. One mogą być użyte, ale one same nie zbudują. Relacje, które zbudują. Zbudują jak? Cieleśnie, emocjonalnie i duchowo. Mąż i żona zgodnie razem winni pracować w zbudowaniu swojego rodzinnego domu. Razem, wspólnie. To nie, no, to jest twoje, to jest moje. Czasami moje uszy coś słyszały na ten temat. Mąż ma swoje, a żona swoje, a tamto nie ruszaj, tamto nie tego, to po prostu żyją niby pod jednym dachem, ale żyją w innym świecie. Po prostu, no, znacznie trudniej jest budować taki dom. Znacznie trudniej zachować jedność w takim domu. Mąż i żona razem winni pracować w budowaniu swojego rodzinnego domu, używając narzędzia pomocnicze. Teraz kilka niedobrych przykładów wziętych z życia. Aby o kimś nie mówić, to może coś powiem, co dla mnie się przytrafiło. Oczywiście lata temu. Na przykład, gdy miałeś powrócić do domu o 5 i nie zadzwoniłeś i powróciłeś o 10 i usprawiedliwia się, że nie miałeś czasu zadzwonić lub zapomniałeś telefon, to nie uważaj tego za mało ważne. A czasami niektórzy tak uważają. Twoja żona przeżywa. Jeżeli jest żywa, to na pewno przeżywa. I się martwi, oczekując powrotu swojego męża. Może szukając ciebie, dzwoni po sąsiadach, do koleżanki, do znajomych. I gdy w takich okolicznościach do domu wrócisz, to wtedy nie dziw się, że zachowywać się będzie ona jak policjant lub lekarz wobec ciebie. Bo często to ma miejsce. Około 40 lat temu doświadczyłem coś podobnego w naszym domu. I tylko obecność cioci, Lucy cioci, uratowała mnie od słownego garbowania mojej skóry, ale ostre grabanie pleców otrzymałem. W tamtym okresie jeszcze nie było komórkowych telefonów i musiałem dokończyć pracę i się przeciągło dość późno. Następnego dnia mieliśmy wyjechać na wakacje z rodziną, a więc jak nie skończę pracę, to następnego dnia muszę wrócić do pracy, bo musiałem skończyć. I tak zapracowałem się, że nawet nie spostrzegłem, która to jest godzina, że już dzień minął i późny wieczór minął. Było już bardzo późno, a ja nie wróciłem do domu. Całe to zajście bardzo zaniepokoiło Lucy. Co się stało z moim mężem? Przepadł, poszedł i nie wrócił. W poszukiwaniu swojego męża dzwoniła do szpitala i na policję. Być może oni coś wiedzą. Być może jakiś wypadek, albo być może coś się stało. Aż wstyd mówić, że nie przerwałam pracy, by pojechać i poszukać budki telefonicznej i zadzwonić do domu. Ale to mi się przytrafiło około 40 lat temu, gdy byłem młody. Nie przewidziałem, że tak długo mi to wszystko zajmie. I nie pomyślałem, że moja Lucy przeżywa z mojego powodu. Co świadczy o mężu, który oczekuje, że żona zawsze odgadnie jego myśli, a często mężowie tak odnoszą się, czy tak traktują swoje żony. Co świadczy o mężu, który oczekuje, że żona zawsze odgadnie jego myśli? Dlatego nie mówi swojej żonie o nich. Natomiast uważa, że w domu nie na darmo nazwana jest prorokiem, bo wszystkim wie. Popatrzy na dzieci, o, ty już coś napsociłeś w szkole, a co i tego? To jest matka, to jest moja żona, ja pamiętam, ona tak rozpoznawała. Czasami po mojej minie twarzy ona rozpoznawała coś. Skoro ona wie, bo tak mąż czasami, czy mężczyzna uważa i tak ją traktuje, to po co będzie jej mówić, co zaszło tam, czy o gdzie indziej i co w ogóle jest w jego sercu. I często mężczyzna dusi w sobie i nie powie najbliższej swojej osobie, jaką jest żona. I często żona się dowiaduje, czasami od kogoś innego, co mąż przeżywa. Tylko mężczyzna często zapomina o tym, by swojej żonie kupić przynajmniej jedną papugę, by mogła z nią chociaż trochę porozmawiać, bo czasami mąż się w ogóle prawie nie odzywa. I w takich sytuacjach najczęściej jest tak, że żona nie wie to, co powinna wiedzieć. Bardzo często jest tak. Ja sam wyznaję przed wami. Ja jestem mężczyzną. Żona nie wie, co przeżywasz. Nie wie, jak tobie pomóc. A to jest jej rolą. Ona jest jako pomoc dla męża. Nie wie, co ciebie gryzie, a może i kąsa. I dziwi się, że często ma do ciebie pretensje. W minionym tygodniu nawet krzyknęła na ciebie. Bo tyle razy mówiła, już 2 miesiące, jak kran przecieka, a miesiąc, gdy drzwi skrzypią, ją denerwują, a ty to lekceważysz. Właśnie często to mężczyzna czyni. Lekceważy swoją żonę, gdy ona coś mówi. Przedwczoraj miała żal, bo już tydzień prosiła o przybicia gwoździa na ścianę na obrazek. Wczoraj się obraziła, bo ją nie przytuliłeś już jakiś czas i nie pocałowałeś. Przecież jest twoją żoną i nie powiedziałeś, kocham ciebie. Okej, do mężów. Mężowie, słyszycie mnie? Macie żony? Słowo do was. Kiedy ostatnio powiedziałeś swojej żonie, kocham ciebie? Kiedy ostatnio powiedziałeś swojej żonie kocham ciebie? To właśnie. 7 razy generalnie mniej mówimy, ale mniej mówimy również o wartościowych rzeczach. A powinniśmy pamiętać, że ona potrzebuje usłyszeć kocham ciebie. I czasami ciekaw jestem, co dzisiaj ona tobie powie. Może ciężko oddychasz, czasami mężczyzn można od razu poznać, od razu aż dech im tak jakby inaczej to funkcjonuje. I czasami mówisz, mama mia, kiedy w końcu ona da mi spokój? Podobnie można powiedzieć o pretensjach męża, jakie ma wobec żony. Poszło na zakupy, miała za godzinę wrócić. Za godzinę. A dla męża minęły 3 milowe godziny, a żony jak nie było, tak nie ma. I nawet nie widać. Robi się mu gorąco i czerwień na twarzy się pokazuje. Chodzi z tą i z powrotem, ścieżkiem w mieszkaniu wydeptał. Drapie się po głowie coraz mocniej, tak jakby coś w niej miało. I często w okno zagląda. A potem pod nosem żałosnym głosem szepcze, kiedy moja żona wróci. Przecież ona wie, że nie jestem prorokiem tak jak ona i nie wiem o wszystkim. Wreszcie przyszła i widząc rozszczęsionego męża powiedziała, dobrze wiesz, że zakupu nie można za 5 minut wrócić. A zresztą nie byłam tak długo. A nawet na myśl mi nie przyszło, że mój mąż naprawdę o mnie się przejmuje. Mąż trzymając rękę na sercu, raz na ustach tylko kręci głową. I niektórzy tak kręcą całe życie. Żono mężu, jeżeli w nieodpowiedni sposób traktujesz przyjaciela swojego życia, a jest nim małżonka i małżonek, to czy masz świadomość, że to czyniąc uderzasz w nią lub w niego i niszczysz? Czy masz świadomość? W ten sposób zamieniasz żonę lub męża w gryzącego niedźwiedzia, a czasem w tchórza, który się chowa przed tobą, a czasem wiewiórkę, która zamiast skakać po drzewie, to chce wyskoczyć tobie na głowę i czasami widać to. Gdy w małżeństwie praktykujesz niezdrowe przyzwyczajenia, a nawyki swojego zaniedbania lekceważysz, to nie oczekuj uśmiechu na twarzy od małżonka, ale spodziewaj się, że będziesz przywitany inaczej. I często to jest zauważalne. A może na przywitanie zamiast miłej twarzy zobaczysz tylko plecy i zachód słońca. Nie ma sposobu, by dom się sam zbudował. Nikt z nas tego nie zrobi, ale to my, ja i ty, opierając się na Bożej pomocy i korzystając z Bożej instrukcji budowania domu, musimy we właściwy sposób użyć czas i wszystkie możliwości nam darowane i mądrze zaangażować swoje ręce w budowaniu rodzinnego domu. Starszy mężczyzna w rozmowie ze mną na temat życia i rodziny powiedział mi, człowiek żyjąc na ziemi popełnia tak wiele błędów. I gdy w starszym wieku dochodzi do zrozumienia, jak należy żyć, to wtedy należy odchodzić. Jak dobrze by było, gdyby pierwsze życie było jak praktyka, a gdyby dane nam było drugi raz żyć, by nie popełniać tych błędów. Ale niestety nie jest nam darowane drugi raz żyć na ziemi. A więc żyjmy raz, a dobrze. Słyszałem o rodziców, którzy mówili, że podczas wychowywania dzieci popełnili wiele błędów. Gdy ja myślę o minionych latach, tu również podobne słowa wypowiadam. Żałuję. Najbardziej we wszystkiego żałuję to, bo mogłem więcej czasu poświęcić dla dzieci i dla zbudowania bliskich i mocnych więzi ojcowskich i bożych. Trochę za dużo czasu poświęciłem na to, aby mieli to i owo i być może więcej jak powinni. I gdyby było możliwe wrócić ten czas, na pewno inaczej bym dzisiaj postąpił. Jeżeli macie dzieci, a zwłaszcza jeszcze małe, chociaż nie ma za wiele takich osób, nie zróbcie tego błędu. Jak bardzo powinniśmy zwrócić uwagę na nasze relacje w domu, kochani? Czy jesteśmy tymi, którzy budują, łączą i scalają? Czy w naszych domach jesteśmy tymi, którzy rodzinę zabezpieczają? Gdy zachodzi potrzeba, to czy jesteśmy gotowi zapłacić nawet najwyższą cenę? My mówimy o rodzinie, o budowaniu. Jak często w wielu rodzinach bez większego powodu następuje rozdarcie i podział. Po prostu błahostka albo prawie że nic. Nie potrafią wybaczyć i zapomnąć, co było niewłaściwe. A przecież małżeństwo i rodzina ma być budowana z materiału nazwie miłość. Dom rodzinny ma być budowany z materiału nazwie wyrozumiałość, wierność, wzajemna pomoc, wybaczanie. Należy pamiętać i zdać sobie sprawę, że rodzina jest w życiu oparciem. Jakim oparciem jest dla ciebie? Czymś, co nas chroni i wzmacnia. Jest żywą lekcją poświęcenia się dla innych, czystości i pokory i prostoty ludzkich uczuć. Dom to ciepło, a nie piekło. Dom to ciepło, zaufanie i miłość. I w takim domu małżonkowie i dzieci czują się bezpiecznie. Rodzina to ludzie, którzy w każdym momencie życia potrafią pomóc i pocieszyć. To jest rodzina. Potrafią razem się cieszyć i razem się śmiać, ale w smutku potrafią razem i płakać. To jest rodzina. Jest tak ważne, by rodzinne więzi i relacje w domu były według Bożego planu budowy, bo jest uwarunkowaniem do Bożego błogosławieństwa, którym Bóg chce darzyć rodzinny dom. Dom o nazwie Ja i moja rodzina jest budowlą podobną do zbudowania wieży. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Te wersety oczywiście mówią o cenie prawdziwego uczniostwa Jezusa, ale bardzo dobrze też można przenieść na płaszczyznę budowania rodziny. Dobrze jest wspominać wspaniałe wesele. Nie wiem, jakie twoje wesele było, wiem, jakie moje. Ale o wiele wspanialszym jest przeżywać wesele życia, codzienne życie. I odwrotnie. Niektórzy być może mieli bardzo ubogie, a nawet i nie mieli w ogóle wesela, ale dzisiaj w życiu mają wesele. Warto zadać pytanie, jakie jest moje rodzinne życie? I zakończę takim opowiadaniem. U podnóża gór był położony mały domek, zrobiony cały z soli. Mężczyzna z soli i kobieta z cukru w nim mieszkali. Bywały dni, w których się kochali i bywały dni, w których się nie cierpieli. Jednego dnia bardzo mocno się pokłócili. Dokładnie tak, jak w naszych rodzinach. Zdenerwowany mężczyzna wyrzucił kobietę i krzyczał jak szalony. Idź i zbuduj sobie dom z cegły. Kobieta odeszła i płakała niezbyt mocno, ponieważ jej cukrowe policzki mogłyby się rozpłynąć. Zbudowała sobie domek z cegieł niedaleko od domku z soli. Był to bardzo wdzięczny domek z balkonami i kominkiem, ale kobieta była smutna. Myślała dniem i nocą o mężczyźnie soli. Po pewnym czasie zdecydowała się i poszła do słonego domku. Zapukała do drzwi i prosząc o odrobinę soli do zupy. Mężczyzna złapał swój kij soli i przegonił kobietę. Idź sobie stąd, bo będzie z tobą źle. Kobieta wróciła do swojego domku płacząc, ale nie za wiele, żeby nie rozpuścić swoich policzków z cukru. Niebo wielkie i litościwe obserwowało całe to zajście i wzruszyło się i też zaczęło płakać. Zaczął padać deszcz. Deszcz ulewny. Mały domek w soli zaczął się rozpuszczać. Mężczyzna szybciutko pobiegł do domku z cegieł. Zapukał w okno. Pozwól mi wejść. Proszę, aby ten deszcz całego mnie nie rozpuścił. Wtedy kobieta, ha, ha. Skończyło się święto? Triumfowała kobieta. Wtedy ty odmówiłeś mi odrobiny soli, a teraz radź sobie sam. Ale mężczyzna delikatnie, łaskawie uniżył się i delikatnymi, uprzejmymi słowami wzruszył kobietę, która ulitowała się i otworzyła drzwi. Rzucili się w ramiona jedno drugiemu i ucałowali się długim, słodko-słonym pocałunkiem. A ponieważ człowiek z soli był mocno przemoczony, przykleił się do kobiety z cukru. Trzeba było sporo czasu na wyschnięcie i odzyskanie swobody. Od tamtego czasu człowiek z soli ma usta z cukru, a kobieta z cukru ma usta słone. A więc już się nie kłócą. To właśnie mądrze wykorzystane nasze różnice stwarzają, że budowanie rodzinnego domu zawiera przecudne bogactwo miłości i dom może być kompletny. Zakończę wersetem przypowieści Salomona. Dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością. I chciałbym taki rzucić apel. Jeżeli twoja małżonka lub małżonek dzisiaj jeszcze nie jest nawrócony, zdałem sobie sprawę, że o wiele jest trudniej tobie, ale zachęcam. Zachęcam do modlitwy o jego zbawienie. Módl się, ufaj. Ufaj i módl się. Jeżeli twoje małżeństwo przechodzi kryzys, to przynieś tą sprawę przed oblicze Boga. Najlepsze wyjście, jakie jest, przynieś do Boga tą sprawę. Módl się i ufaj, a Bóg odpowie. Jeżeli twoja rodzina doświadcza trudności, które są pomiędzy rodzicami a dziećmi, to zajmij pozycję osoby, która modli się i błogosławi swój dom. Nigdy nie wypowiadaj słów, które zawierają asencję przekleństwa wobec swoich dzieci. Choćby tobie nie wiadomo, co zrobiły, nigdy nie wypowiadaj takich słów. Zacznij czynić inaczej. Zacznij błogosławić, a zobaczysz, co Bóg uczyni. Chciałbym zachęcić was, kochani, pomódlmy się. Ja wiem, że w wielu rodzinach niektóre dzieci nie należą do Boga, niektórzy małżonkowie nasi jeszcze nie należą. Chciałbym, abyśmy razem jako Kościół pomodlili się. Bóg zna, aby nasza rodzina była budowana mądrością i umacniana. Panie Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Tobie, Ojcze. Dziękuję Tobie za każdą rodzinę, za każde małżeństwo, za dzieci. Dziękuję Tobie, Panie, za moją rodzinę, za mój dom. Dziękuję Tobie za moje siostry, moich braci, za ich rodziny. Ojcze Święty, błogosławię im w imieniu Twoim. I proszę Ciebie, aby Twoja łaska, Twoja miłość i Twoje błogosławieństwo było w ich domach. Panie, proszę Ciebie, abyś uzdolnił nas, abyś dał nam Twoje mądrości i roztropności z naszego serca. Abyśmy mądrze postępowali w naszych domach, wobec żon, a żony wobec mężów, dzieci wobec dzieci, dzieci wobec rodziców i rodzice wobec dzieci. O Panie, abyśmy szanowali starszych, dziadka, babcie, ciocie, wujka, abyśmy wiedzieli, Panie, co Ty chcesz i co oczekujesz od nas, zwłaszcza do młodszego pokolenia, Panie. Dzisiaj proszę Ciebie, abyś Ty ukazał to Twoje światło, Twoją naukę, Twoje słowo, które wzywa, abyśmy z szacunkiem odnosili się do starszych ludzi. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Tobie. Halleluja. Niechaj każdy z nas będzie pobłogosławiony Tobą. Niechaj każda rodzina będzie umocniona w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.